picie. Nic.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Nowelizacja ustawy o IPN-ie spowodowała wiele problemów, przede wszystkim w stosunkach międzynarodowych. Mamy kłopoty z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską. Czy prezydent podpisze tę nowelę, czy też będą wprowadzane zmiany? Zobaczymy. Kolejna sprawa to nowelizacja prawa łowieckiego. Rolnicy chcą zmian, a przede wszystkim chcą rzetelnego szacowania szkód i wypłaty godziwych odszkodowań. Kolejny temat, którym zajmiemy się dzisiaj w audycji, to oczywiście wybory samorządowe. Nabierają one rumieńców, zapowiadane są koalicje i wspólne listy. Można też zgłaszać kandydatów do komisji wyborczych. O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w naszym studiu Wanda Jankowska z Kukiz 15, Karol Tylenda, radny sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości oraz Piotr Kusznieruk, szef podlaskiego SLD. Witam Państwa.
Dzień dobry.
To zaczniemy od tematu międzynarodowego. Czy prezydent podpisze nowelizację ustawy o IPN-ie? Czy te naciski międzynarodowe spowodują, że przedłuży się ten proces legislacyjny, zostanie troszeczkę zmodernizowany tekst, aby na przykład był do przyjęcia przez Izrael chociażby? Jak Państwo sądzą?
Znaczy, w moim przekonaniu stworzono bubel prawny, chociaż sytuacja, w której obce państwo w postaci Izraela wypowiada się na temat polskiego ustawodawstwa, jest sytuacją niestosowną i generalnie nie powinna mieć wpływu na podpisywanie bądź niepodpisywanie ustawy przez prezydenta.
Tym bardziej, że w Izraelu ścigane jest przestępstwo w postaci negowania Holokaustu.
Tym bardziej, że Izrael na przykład ustalił, że jedna z organizacji polskich, czyli Narodowe Siły Zbrojne, jest organizacją przestępczą. Za to też się ściga i sytuacja wygląda jakoś źle. Natomiast podstawowym problemem w stosunkach między Polską a Izraelem jest coś, co nazywam monopolizacją cierpienia. Otóż mechanizm wygląda mniej więcej w ten sposób. W II wojnie światowej zginęło 6 milionów Polaków i zginęło 5,5 miliona Żydów. Każdy z narodów pokazuje, że na tej wojnie odcierpiał najwięcej. Problemem jest jedna rzecz, której, że tak powiem, w stosunkach polsko-żydowskich nie wyjaśniono. To jest fakt, że istnieje część wspólna. 3 miliony Polaków,
żydowskiego pochodzenia.
Było żydowskiego pochodzenia i naród żydowski powinien również, że tak powiem, zaakceptować fakt, że w tym czasie, kiedy nie było państwa Izrael, 3 miliony Polaków pochodzenia żydowskiego było jak gdyby w tej samej sytuacji. I tutaj występuje kompletny brak zrozumienia dla tej treści, bo w zasadzie mamy kompletnie zbieżne, powinniśmy mieć kompletnie zbieżne poglądy na temat... I cele na temat Holokaustu. Dokładnie te dwa narody, dokładnie polski i dokładnie naród żydowski. Problemem jest to, że w obydwu państwach funkcjonują ugrupowania, które są jak gdyby rządzące, które są prawicowe i próbują wykazać wyższość swojego interesu. Dotyczy to Polski, która pokazuje, że te racje są ważniejsze, ale też niepokojąca sytuacja jest taka, że organizacje, że tak powiem, skrajne doszły do władzy również w Izraelu i tam podejmują decyzje, czy wypowiadają się w sposób niekorzystny
ale
dla Polski.
Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie jednym zdaniem, czy prezydent powinien podpisać, czy nie. Pana opinii.
Sytuacja jest
Wiem,
trudna.
Wiem, że jest pod bramką.
Pan określił to mianem bubla prawnego.
Ja określiłem to jako bubel prawny, natomiast generalnie sytuacja taka, że pokazywanie, że pod wpływem ciśnienia innego państwa powinniśmy nie podpisywać naszych ustaw, szczególnie w tym momencie, kiedy tamte państwo podpisuje ustawy o charakterze restrykcyjnym w stosunku na przykład do niektórych części Polski, jest...
Czyli prezydent powinien podpisać.
Myślę, że powinien podpisać, ale ustawa powinna być szybko znowelizowana i wyprostowane niejasności, które zostały zrobione.
Karol Tylenda,
znaczy,
Prawo i Sprawiedliwość.
Uważam, że jednoznacznie prezydent powinien podpisać tą ustawę. Tam nie ma żadnych zapisów takich, które jakby narusza interesy obcych państw, a pod wpływem nacisków, czy to Izraela, czy to diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych chociażby, myślę, że to wynika też z niedoinformowania tych stron, a też w Izraelu to są jakby tam wewnętrzne
jeden z żydowskich ekspertów powiedział, no jesteście już na tyle bogaci, że stać powinno być was na kampanię, międzynarodową kampanię, żeby wreszcie sprawę wyjaśnić.
I to być może trochę tego zabrakło, takiej szybkiej kampanii ze strony kancelarii premiera, żeby to wyjaśnić, że tak powiem, sens niektórych zapisów tej ustawy.
Też można było ze sposobem, czy z procedowaniem tej ustawy poczekać na inny termin.
Panie redaktorze, ale to nie ma nigdy dobrych terminów. No tutaj walczymy o dobre imię Polski tak naprawdę i też no, ciągłe zarzucanie nam, czy ja, u mnie dzisiaj po dziewiątej kilka minut był człowiek, który był więźniem Dachau i mówi jednoznacznie, wypowiada się, że nareszcie to wyszło, no, bo oni budowali tam też jako siła niewolnicza w Rzeszy Niemieckiej budowali te obozy, no, ale to nie są polskie obozy tak naprawdę, no tyle, że tam i Polacy, i Rumuni, znaczy, czy ileś tam nacji to budowało, a w tej chwili znaczy, przepraszam jeszcze panie przewodniczący, a w tej chwili jakby jesteśmy oskarżani jednoznacznie o to w niektórych mediach, czy to zachodnich, czy to polityków, że no, polskie obozy, czy budowane w Polsce, czy przez Polaków budowane i to powinno być jednoznacznie piętnowane, no myślę, że ale bardziej restrykcyjnego...
Zapis ustawowy powinien być polskie obozy śmierci, za to będziemy ścigali, bo to jest kłamstwo na miarę Holokaustu.
Ja nie jestem, szanowni państwo, panie redaktorze, nie jestem prawnikiem i tu niech prawnicy deliberują, co tam powinno, jak powinno to być ujęte. Natomiast jeżeli chodzi o państwo Izrael, myślę, że bardziej restrykcyjnego prawa jak państwo Izrael, jeżeli chodzi o Holokaust, o ściganie centrum Szymona Wiesenthala chociażby, powołane po wojnie do ścigania zbrodniarzy wojennych. Także myślę, że tu, ja nie wiem, czy bardziej medialnie to w Izraelu nie wynikło niż z jakich merytorycznych przesłanek.
Pani Wanda
Jankowska. Moim zdaniem prezydent jednak powinien podpisać, zresztą reprezentuje tutaj ruch Kukiz 15 i ruch stoi również na tym stanowisku, skoro ustawa tak daleko doszła, skoro przeszła przez parlament, skoro przeszła bez poprawek przez Senat, to zostańmy samodzielnym, niezależnym państwem i jednak procedujmy dalej, tak jak tutaj pan powiedział, zmiany za szybkie też chyba nie będą dobrze świadczyło naszym parlamencie. Tylko co wprowadzamy i od razu przechodzimy do zmian, to też nie jest korzystne. Ale jestem zdecydowanie za podpisaniem przez prezydenta, chociażby po to, żebyśmy zostali państwem polskim w pełni suwerennym.
To znaczy ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oczywiście w imię dobrego imienia państwa polskiego należałoby tą ustawę podpisać i roli prezydenta, że nie wpływa jak gdyby. Natomiast generowanie po prostu bubli prawnych tworzy reperkusje o charakterze międzynarodowym. Sytuacja jest taka, że w zasadzie nikt się nie musiał śpieszyć podpisaniem i tak szybkim procedowaniem tej ustawy. Tą ustawę można było odłożyć o jakiś tam czas, o rok czy o półtora roku. Pojęcie polskie obozy śmierci, czy inne obozy śmierci funkcjonujące na razie w międzynarodowych mediach, na przykład w Washington Post, do czego my się bardzo często odnosimy, miało odniesienie geograficzne, że to były obozy śmierci.
Panie przewodniczący, ale proszę nie tłumaczyć Washington Post czy innych.
Ale ja nie tłumaczę. Tłumaczę jedną rzecz, że są akty prawne, z którymi nie trzeba się śpieszyć, można je dobrze przygotować i się nie ośmieszać po drodze. Tym
a
bardziej,
po
że chciałem
zorganizować
odpowiednią kampanię. A poza tym chciałem zwrócić uwagę, że prawo polskie na terenie Stanów Zjednoczonych, Izraela czy innych
działa.
Państw, które będą krytykowane, nie działa, więc niepotrzebnie zadrażniliśmy sytuację, zamiast tą sytuację odpowiednio przygotować, ustalić, nagłośnić i
ale
dopiero ją opanować.
Ale szanowni państwo, może ta druga strona zbyt nerwowo też zadziałała, bo to tak, no jest ambasador Izraela w Polsce.
No ale też dostał rozkaz z Tel Awiwu. No bo nie wierzę, żeby ambasador jakikolwiek i jakiego państwa mógł się tak wychylić. Z reguły ale działają...
To ambasador nie jest od wczoraj, nie jest od wczoraj, tylko tutaj już jakiś czas pani spędziła. I myślę, że powinna znać jakby polskie realia i też trochę wytłumaczyć, a nie jakby zaognić temat, czy nawet jakiegokolwiek rozkazu z Izraela słuchać w ten sposób. No, ambasador jest od tego też, żeby pewne kontakty jakby...
I pewną wiedzę mieć.
Dokładnie.
No ale miała instrukcję, ale proszę państwa, wracając do tematu, prawda? A w moim odczuciu przede wszystkim zabrakło kampanii międzynarodowej, bo my Polacy wszystko wiemy.
Znamy... No, do końca nie wiemy.
No może tak do końca, ale świadomi, może tak. Świadomi Polacy do końca wiedzą. Jest mnóstwo
Polakowi
opracowań.
Nie przyjdzie do głowy, że Polacy założyli Auschwitz.
No nie, no na pewno.
Proszę państwa, świetna lektura, którą no, to też należałoby polecić. Czarna Ziemia, prawda? Holokaust w innym wydaniu, w innym wymiarze. Bardzo świetne spojrzenie w moim odczuciu historyka amerykańskiego, gdzie miałam okazję przeczytać i też... Otworzyło mi to pewne spojrzenie na to, co miało miejsce. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego, prawda, ogarnąć, to co pan powiedział, ale uczmy się, żeby nie było powtórki.
Ale ta nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, tak jak i dochodzenie czy zbieranie informacji w sprawie reparacji wojennych, które powinniśmy uzyskać od Niemiec, wskazują na to, że sprawa II wojny światowej nie została zamknięta tyle lat po wojnie. Znaczy... Bo przecież gdyby tak się dobrze uprzeć, to polski ustawodawca wcale nie i polskie państwo nie przejmowało majątków żydowskich. Bo przypomnijmy, w czasie II wojny światowej wszystkie majątki żydowskie zostały przyjęte przez państwo niemieckie.
Tak jest.
Były specjalne ustawy, były specjalne instytucje, które to przejmowały, które tym zarządzały, które czerpały z tego korzyści, a potem pojawił się przepis, który upaństwowił majątki po Niemcach. Po państwie niemieckim. Czyli teoretycznie wszystkie odszkodowania, wszystko powinno być procedowane w stosunku do państwa, które wywołało wojnę i powinno odpowiadać za skutki. Potem mamy decyzje aliantów, które podzieliły państwo, bo przecież polski rząd w tych wszystkich negocjacjach też nie uczestniczył. To gdzie alianci z tymi swoimi pieniędzmi?
Ale ja powiem w ten sposób. No, sytuacja, że tak powiem, II wojny światowej dotyka nas od dłuższego czasu w sposób bieżący. Po pierwsze, tak jak już powiedziałem o tej monopolizacji cierpienia, Polska z tej II wojny światowej nie wyszła w sposób ewidentny jako kraj zwycięski, bo utraciliśmy około 70 tysięcy kilometrów kwadratowych naszego terytorium. Różnica między ziemiami zachodnimi a zabranymi ziemiami wschodnimi to jest mniej więcej taka pozycja. A druga dosyć bardzo istotna sprawa, i chyba najistotniejsza, że w Polsce w ogóle nie uregulowano spraw związanych z odszkodowaniami i z restytucją mienia, które miało nastąpić w stosunku do obywateli, bo wysoce nieuczciwym mechanizmem jest sytuacja chociażby związana z oddawaniem kamienic na terenie Warszawy, związanej z ustawą, z dekretem, Bieruta, dlatego że sprawa jest polskiego obywatela bardzo niejasna. Problem polega na tym. Warszawa była doszczętnie zniszczona i w zasadzie możemy mówić wyłącznie po przejęciu Warszawy przez władze polskie o terenie po Warszawie, bo Warszawy nie było. Był teren, gruzy, śmieci i wszystko, co było.
Mówimy o Warszawie lewobrzeżnej.
Mówimy o Warszawie lewobrzeżnej. W związku z tym ewentualna reprywatyzacja, o której mówimy, nie powinna dotyczyć oddawania kamienic, które są oddawane w całości, jako już odbudowane budynki, bo to odbudowało społeczeństwo polskie za społeczne pieniądze. Ludzie, którzy pracowali przy odbudowie Warszawy w różny sposób, albo pracując, albo w czynach społecznych, albo w dowolnym innej sytuacji, powinniśmy uregulować tą sprawę w ten sposób, że jeżeli istniało jakieś nieprzejęte i wątpliwe mienie, to mówimy wyłącznie o terenie pod kamienicą i ten teren powinna następować ekwiwalent zwrotny albo w postaci innego terenu, albo wręcz w postaci pieniężnej.
Tutaj pan dotyka...
Nie załatwimy.
Dodatkowo nie została uregulowana sprawa własności na terenach tych przyłączonych, czyli na ziemiach zachodnich i północnych do dzisiaj. A przecież można było nawet uchwalić, że ci, którzy są i funkcjonują w tych budynkach, w majątkach i tak dalej, przejmują to nawet w złej wierze, bo 30 lat minęło i zgodnie z kodeksami, zgodnie z prawem się należy tym ludziom.
Ale
nadal ta sprawa też jest nieuregulowana.
Ale świadomość tego powoduje u tych ludzi, którzy mieszkają w tych terenach, że funkcjonują na czymś, co nie jest tymczasowo, powoduje gwałtowne reakcje i gwałtowny odzew. W związku z tym my powinniśmy dążyć do tego, żeby w sposób prawny, spokojny uregulować, bo wtedy, że tak powiem, ta gorączka się uspokoi.
Bo każdy będzie pewny tego, co
każdy
ma.
Będzie pewny
nie, ale
tego,
to w tej chwili
ma.
Prace trwają nad tym regulowaniem. Idzie to opornie, ale myślę, że...
No ale ten konflikt z Izraelem, ja konflikt to, o tej myślę, ustawy że wskazuje, że w tego rodzaju sytuacjach powinniśmy z tymi sprawami przyspieszyć, znakomicie przyspieszyć, bo to hamuje trochę proces rozwoju gospodarczego, bo bez prawa własności nie ma rozwoju, no, nie ma gospodarki.
No ale tutaj też pewnie gdzieś tam te decyzje muszą być podejmowane twarde niestety, że ktoś zyska, ktoś straci, bo to pewnie złotego środka się nigdzie nie znajdzie i ten hałas gdzieś tam będzie. I to, tak jak tutaj pan przewodniczący też mówił. To
czyli mamy rachunek krzywd jeszcze niewyrównanych.
Ale to pewnie im dalej od tej II wojny światowej, tym gorzej to wszystko regulować, bo no nie, no to tak jak mówimy, no, gdzieś tam nawet bez tego prawa własności, gdzieś ktoś inwestował, coś budował, coś robił i to jest problem, czy to już temu właścicielowi, czy poprzedniemu. I takie rzeczy pewnie
nie, no,
gdzieś
nie, mówimy
tam
o terenach, są, które zostały zgodnie z decyzją aliantów przekazane Polakom w zamian za kresy.
Mówimy o całym ładzie pojałtańskim w tej chwili, panie redaktorze, niestety.
Na to nie mieliśmy wpływu.
Niestety, także to jak i z tym Holokaustem. Amerykanie wiedzieli doskonale, Amerykanie wiedzieli doskonale, mieli doskonale przykład z legendarnego kuriera Karskiego i tak dalej. I co z tym zrobili? I co z tą wiedzą zrobili? Zamordowano miliony.
Kurier Karski napisał w notatce do Amerykanów, że polskie obozy śmierci, tak? Ale to chodziło wyłącznie o sprawę geograficzną.
Ja myślę, że to chodziło o złe tłumaczenie.
No ale proszę państwa, w tym wszystkim jeszcze jest to, że no, Ukraina wykorzystuje moment i również się włącza w spór, a to dla nas już absolutnie nie jest korzystne.
No, podpisze prezydent
Ukraina,
i zakończył się spory.
Ukraina próbuje ugrać swój po prostu kawałek tortu. Sprawa jest nieuregulowana. Myśmy przy okazji rozpędu z Izraelem próbowaliśmy uregulować też z rozpędu sprawę z Ukrainą, a to jest w ogóle oddzielna sytuacja, jak gdyby polityczna, i ona wygląda zupełnie inaczej, bo w przypadku Izraela i w przypadku Polski mieliśmy do czynienia z najeźdźcą, w przypadku narodu ukraińskiego mieliśmy do czynienia z ruchami społecznymi, które były ruchami, które próbowały się wyzwolić tam spod okupacji rosyjskiej, spod okupacji niemieckiej, potem próbowały że tak powiem, wypędzić
no,
Polaków.
Ale przy okazji używały ludobójcze.
Panie przewodniczący, bardzo delikatnie pan to mówi. No, pan Bandera, pięć tygodni rządów, proszę, bilans tych rządów.
Ja tylko mówię, że sytuacja jest inna. To znaczy, ja nie popieram w ogóle akcji włączenia się Ukrainy, tylko Ukraina próbuje z rozpędu rozgrywać swoją sprawę i tak naprawdę w tym zakresie włączają się również nacjonaliści, bo do jednego worka próbujemy wrzucić w źle przygotowanej ustawie wszelkie problemy, jakie mamy z, że tak powiem, mniejszościami, terenami.
Ale panie przewodniczący, pan powie, co jest tam źle w tej ustawie tak naprawdę? Cóż tam takiego jest źle? No bo mówimy ciągle
ale
źle.
Ale to jest temat na kolejną audycję.
Nie, no ale no mówimy jak źle, no źle, ale prezydent powinien podpisać. No to jest jakaś sprzeczność. No bo
mechanizm
interpretacja
mechanizm polega
za dużo interpretacji.
Ja powiem w ten sposób. Mechanizm polega na jednej rzeczy, że polski ustawodawca wpadł na pomysł, że za różne ruchy, nazwijmy to zagraniczne, znajdujące się poza naszą jurysdykcją, postanowił wstawić wewnętrzne polskie prawo, które dotyczy terytorium Polski. Czy dzisiaj Ukraina reaguje, powiedzmy, gwałtownie, bo jest małym krajem, nie będącym w sytuacji politycznej? Ale musimy na przykład sobie zdawać... Ale powiedzmy w trudnej sytuacji. Podam naprawdę ewidentny przykład, o którym już pisałem. W Chinach rządzi komunistyczna partia Chin. Czy mamy karać Chiny za propagowanie komunizmu, dlatego że na ambasadzie chińskiej wywieszą czerwoną flagę z gwiazdami, a oni to robią w sposób naturalny.
No to jest ich flaga narodowa,
po prostu, oni po prostu traktują polskie ustawodawstwo z na tyle dużym dystansem i z na tyle dużą dozą uśmiechu, że po prostu nic sobie z tego nie robią. Mniejsze państwa zainteresowane, reagują po prostu gwałtownie. Z jednej strony próbujemy współpracować pracować z Chińczykami, a z drugiej strony mówimy, że formacja rządząca w tym kraju, że tak powiem, za propagowanie komunizmu na terenie Polski może być ścigana. No, myślę, że to jest kompletnie nieracjonalne. To znaczy, są rzeczy, które można robić i można jakoś je regulować, a są rzeczy, które po prostu wykraczają poza. I to są typowe, pozorne ruchy, które wyłącznie psują atmosferę.
Zobaczymy, jakie będą dalsze losy tego całego przedsięwzięcia. Na razie stawiamy kropkę, będziemy czekali na reperkusje. I
na podpis
to...
prezydenta. Podpis najpierw.
Przede wszystkim na podpis pana prezydenta. Wskaz, Kukiz 15, Karol Tylenda, radny sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości oraz Piotr Kusznieruk, szef podlaskiego SLD. Teraz zajmiemy się sprawą bliższą nam, czyli wyborami samorządowymi. Zawierane są koalicje, mówi się o pewnych koalicjach, o wspólnych listach i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio ten temat był bardzo mocno debatowany i jest nadal debatowany, bo odbywają się odpowiednie posiedzenia zarządów w Kukiz 15. Przede wszystkim wyjaśnijmy kwestię zasadniczą. Ruch, stowarzyszenie istnieje na Podlasiu, bo dochodziły do nas takie informacje, że się rozpadł, że... nie wiadomo i tak dalej, kto jest.
No jest tak, że ruch Kukiz 15 na Podlasiu dalej istnieje.
Ma struktury.
Jest uchwała zarządu krajowego, która mianowała mnie na prezesa i dalsze kontynuowanie prac. Także mam pełnomocnictwo na cały okręg 24. Dalej
to jeśli chodzi o wybory do Sejmu.
Nie tylko.
Ale do sejmiku.
Bardziej na wybory samorządowe, prawda? Ale całe województwo, cały region. Dalej jest aktywna strona Samorządy z Kukizem. Tutaj warto by było powiedzieć, że jest to bardzo rewolucyjny przede wszystkim projekt stworzony przez klub parlamentarny wszystkich posłów Kukiz 15, który chce po prostu wyjść naprzeciw obywatelom i oddać samorządy w ręce obywateli, bo naszym zdaniem uważamy, że przede wszystkim obywatele powinni czuć te małe ojczyzny, które są jak najbliżej ich i rozwiązywać.
Czyli nadal upieracie się, że wybory bezpośrednie.
To znaczy w programie tak, zdecydowanie, jeżeli jako ruch całościowo, to zdecydowanie JOW-y na wszystkich szczeblach. No ale tutaj to jest perspektywiczne i długofalowe. Nie można powiedzieć, że od
razu. Na razie mamy do 20 tysięcy.
Tak, do 20 tysięcy na szczęście zostało, prawda?
Wybory proporcjonalne. To jeśli chodzi o ewentualne koalicje i tak dalej, jak to będzie wyglądało?
To znaczy,
co ustaliliście?
Tutaj muszę powiedzieć, że na zarządzie krajowym nasz lider Paweł Kukiz zdecydowanie opowiedział się, że raczej nie. To raczej to też różnie.
Czyli samodzielnie.
Samodzielnie, chociaż nie zamyka się, bo to głównie są rozmowy były prowadzone z Partią Wolność, prawda? W związku z tym, że jesteśmy ruchem bezpartyjnym, obywatelskim, nie chcemy być po prostu kojarzeni, że wchodzimy, no brzydko powiem, w partyjniactwo. Jeżeli chodzi o obywatelskość, prawda, no to w zupełności ruch, który zbudował struktury i który chce współpracować z wszystkimi stowarzyszeniami, które już istnieją w samorządach, prawda, gdzie również współpracować z endecją, z wojownikami. Tego w zasadzie zaplecza jest bardzo dużo i do tych struktur wracamy. Poza tym ciekawe projekty stworzone, prawda, żeby nie zostawić tych ludzi samych sobie, związane ze szkoleniem. Będą szkolenia prowadzone, prawda, dla tych samorządowców młodych, którzy chcą wejść po prostu do swoich gmin, ewentualnie do powiatów. I strona jest na tyle korzystnie zbudowana, samorządy z kukizem.pl, że każdy uczciwy i od prawa, i do lewa ma prawo zarejestrować się, bo to jest jedyne dojście do tego, żeby wystartować w wyborach samorządowych. Czyli ale poprzez rejestrację na stronie.
Ja wiem, ale czy na tym szczeblu gminnym, na szczeblu powiatowym i wyżej są możliwe jakieś koalicje, listy wyborcze wspólne?
Tak, może być poparcie wspólnych list pod szyldem Kukiza, jak najbardziej. To również zostało powiedziane w tym projekcie. Poza tym bardzo dokładnie ci ludzie tutaj zgłaszający się określają swoje preferencje. Są to z reguły społecznicy, którzy już działali w tych społecznościach. Również mnóstwo młodych ludzi z wyższym wykształceniem, bo akurat to muszą zadeklarować, którzy chcą zmieniać rzeczywistość. I myślę, że to jest na tyle rewolucyjne, że po prostu nie muszą wchodzić w struktury partii, tylko po prostu nie oddając swojej tożsamości, działać dla samorządu. Wychodzimy z założenia jako Kukiz 15, że akurat partie do samorządów absolutnie nie są potrzebne i zobaczymy, czy projekt się sprawdzi, ale na fali wyborów w 2015 roku, prawda, kiedy zaczynaliśmy jako ruch obywatelski, to jest, uważamy, wielki sukces, kiedy wprowadziliśmy do Sejmu, prawda, i w wyborach prezydenckich wynik i wprowadzenie do Sejmu 42 posłów, to już jest naprawdę sukces.
Jak słyszeliśmy, partie są w wyborach samorządowych niepotrzebne.
Ja myślę, panie redaktorze, pokuszę się o takie stwierdzenie, że pewnie Nobla dostanie ten, kto wymyśli system bezpartyjny, czy jakiś inny system, gdzie partie będą zmarginalizowane. Natomiast wybory do sejmiku są stricte wyborami politycznymi. Już to jest tak jak okręg
wojewódzki. W okresie II Rzeczypospolitej
istniał
bezpartyjny blok współpracy z rządem.
Tak. Potem też próbował to Lech Wałęsa powtórzyć. Nie do końca wyszło.
Nie dostali Nobla.
Powiedziałam o tych obywatelach, którzy chcą wejść do struktur najniższych.
Natomiast ja powiem tak.
Jak to w Prawie i Sprawiedliwości? Bo już od ponad roku funkcjonuje pełnomocnik.
Tak, pełnomocnik pan senator Tadeusz Romańczuk. Jesteśmy praktycznie na finiszu pisania programu wojewódzkiego. On tam gdzieś na Nowogrodzkiej jest w tej chwili analizowany. Jakieś poprawki drobne są wprowadzane.
Kiedy go poznamy?
Myślę, że w lutym jeszcze ten program zostanie publicznie przez pana senatora zaprezentowany. Jeżeli chodzi o wybory sejmikowe, bo pewnie te są najważniejsze z punktu widzenia, bo tak naprawdę realna władza jest w sejmiku i tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast wyzwanie dla każdej formacji politycznej, to myślę, to jest 117 bodaj gmin w województwie podlaskim, 17 powiatów, 3 duże miasta, także wysiłek samorządowy jest ogromny. No, ale
dyskutujecie o Białymstoku, bo wisi cały czas kandydatura Jacka Żalka.
Znaczy Jacek Żalek jest członkiem Zjednoczonej Prawicy.
Ale może być wspólna lista.
Decyzje, tak, jeżeli będzie wspólna lista, jeżeli będą porozumienia podpisane, to będzie to zrobione centralnie, nie na szczeblu województwa podlaskiego. Zresztą nie na szczeblu żadnego województwa, tylko po prostu będzie to Warszawa, pewnie gdzieś tam gremia polityczne zdecydują. Natomiast tutaj do wyborów jesteśmy już w pełni przygotowani. Mówię, kandydatów tam, gdzie nie mieliśmy dotychczas, będziemy wystawiać i praktycznie Prawo i Sprawiedliwość jest w tej chwili w stanie 100% tych list zapełnić. Natomiast co tutaj do koleżanki z Kukiz 15 i do JOW-ów, to ja powiem tak, ja też kiedyś jeszcze jako trochę młodszy człowiek byłem zwolennikiem JOW-ów i podobnie myślałem, natomiast w tej chwili po analizie wyborów z ostatnich lat, to powiem, że nie do końca się z tym zgadzam i w tej chwili, bo powiedzmy gdzieś tam w gminach, no teraz trochę ukróci to, powiedzmy, ta kadencyjność.
Dwukadencyjność
jest bardzo dobrze prowadzona, ja chciałem, że bardziej radykalnie, żebyś od tej kadencji zaczął, ale tam prawnicy mieli wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o JOW-y, to tak, szanownemu państwu powiem, że można to je tak poustawiać, szczególnie w tych małych gminach, że tam będzie wiecznie wybrany ten sam kandydat, bo wystarczy, powiedzmy, jedną wieś dużą połączyć z dwoma małymi, to będzie okręg wyborczy i zawsze kandydat z tej większej miejscowości będzie wygrywał. Także ci mniejsi nie będą mieli szans.
Natomiast
przy proporcjonalnym... Ale to wie pan, z tą skutecznością to można dyskutować. Natomiast będzie ta sama twarz, ta sama marynarka cały czas i pewnie ten sam pogląd. Natomiast przy wyborach proporcjonalnych już tego typu zdarzenia będą, powiedzmy, pomniejsze.
A jak to będzie z SLD?
Jak zapewne państwo mieli okazję usłyszeć po ustawie, która upadła, czyli po ustawie Ratujmy Kobiety, była jakaś szersza debata, jeśli chodzi o lewicę, czyli pani Nowacka zorganizowała spotkanie wszystkich środowisk lewicowych. My jako SLD zaczekaliśmy, czy czekamy do możliwości, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek możliwości zjednoczenia lewicy, to będziemy w tym uczestniczyli. Jeżeli inne organizacje lewicowe nie będą chciały w tym uczestniczyć, no to nie będziemy w tym uczestniczyli, czyli dostosujemy się, ponieważ z naszego punktu widzenia wielkości formacji sytuacja, czy się zjednoczymy, czy nie, się jak gdyby nie zmienia. To znaczy po wpływach...
No, ale jeśli poprzednie chodzi... zjednoczenia powodowały, że się nie znaleźliście w Sejmie,
ale
na
ja
przykład.
Nie mówię, ja nie mówię o sytuacji związanej z tworzeniem koalicji wyborczej, tylko o zjednoczeniu lewicy. To są zupełnie inne rzeczy.
Chodziłoby o pewien proces pomiędzy tymi wszystkimi
organizacjami,
żeby
które
jednolitą strukturę założyć.
Wytworzyć jednolitą strukturę. Natomiast po informacjach chociażby związanych z płaceniem składek przez członków widać, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma kilkadziesiąt tysięcy członków płacących te składki w sposób ewidentny. Jesteśmy największą organizacją lewicową. Byśmy się dostosowali być może do innych mniejszych organizacji, jeżeli ktoś by proponował nam warunki racjonalno-partnerskie uwzględniające też jak gdyby pozycje. Nie udaje się
potencjał,
tego...
tak? Ludnościowy, że tak to nazwę?
Nie, niekoniecznie, bo to nie tylko chodzi o potencjał ludnościowy. Mamy wielu fachowców w tym zakresie.
Nie, ja myślę tutaj o tych płacących składki, bo przywołał pan ich, no skoro jest was tak dużo,
no jeżeli
to w porównaniu
jeżeli
do innych
ze
jest
składek,
was więcej. Tak?
Jeżeli ze składek partia uzyskuje przychody na poziomie 1 300 000 zł rocznie to, i te składki nie są wysokie, bo one są lewicowo niskie.
O złotówce.
Są po 2 zł i po 5 zł.
Serio?
Więc, tak. Więc są...
Grosz do grosza jest milion 300.
Potężna siła.
Są lewicowo niskie. W związku z tym jak gdyby staramy się dostosować i nie zmienia nam różnicy.
Czyli na razie opcja jest taka, że jak dojdzie do zjednoczenia lewicy, to będą wspólne listy, koalicje i tym podobnie. Jeśli nie, startujecie samodzielnie?
Samodzielnie, tak. I w zasadzie no na razie, jeśli chodzi o Radę Krajową i Zarząd Krajowy, mam ewidentną dyspozycję do przygotowywania samodzielnego startu w tym zakresie.
Czy w województwie podlaskim, krótkie pytanie i treściwe, macie kandydatów na wszystkich burmistrzów, wójtów?
Na wszystkich nie. Nie mamy organizacji we wszystkich powiatach. Mimo...
Na marszałka, przewodniczącego?
Nie, aż tak.
Samorządy wojewódzkie?
Marszałek nie, jest aż wybierany.
Tak, ale, aż tak daleko, nie, no, powiedzmy w ten sposób.
Ale trzeba ułokować swoich w Radzie.
Do sejmiku wojewódzkiego jesteśmy w stanie zapełnić wszystkie listy. W powiatach, w których mamy organizację, a w większej części powiatów, bo nie we wszystkich, ponad połowie powiatów mamy te organizacje, wystawimy własne listy, chociaż niekoniecznie to będą własne listy, bo w niektórych regionach czy w niektórych powiatach, gdzie, że tak powiem, rządzą komitety obywatelskie, które wywodzą się ze środowisk lewicowych, nie będą miały konkurencyjnej listy z SLD, bo jeżeli burmistrz był z lewicy, rozszerzył, że tak powiem, grono głosujących i teraz jest to komitet chociażby na przykład ziemi hajnowskiej, no to jakby nie ma potrzeby zmieniać tam jakiejś tam sytuacji w sposób ewidentny. Nie chodzi o wkładanie po prostu kija w szprychy, tylko o pomoc ludziom po to, żeby lepiej rządzili.
Proszę panie redaktorze zobaczyć w takim układzie. Strona lewa, strona prawa, wszyscy już są przygotowani.
Dobrze, że po właściwych stronach żeśmy się jednoczyli.
Mają listy, mają swoich kandydatów. Kiedyś od takiego znanego polityka z Podlasia usłyszałam, pamiętaj, mówi, jak dostaniemy się, dajmy na to do Sejmu, bo to był parlamentarzysta, mówi, to od razu zaczynamy myśleć o następnych wyborach. I wcale mnie nie zdziwiło, że pan powiedział, że już w 100%, panie Karolu, macie listy. My dalej przyjmujemy, proszę państwa, kandydatów i tym się różni ruch obywatelski, prawda,
ale
że
nie,
dla
nie,
nas
nie,
jeszcze
ale,
do wyborów to jest ale, wiele miesięcy ale, pracy.
Pani przewodnicząca, to też nie jest tak, no bo to potem jest łapanka. Ja już trochę w życiu politycznym spędziłem czasu, zresztą społecznym to od 18 roku życia, ale powiem, że potem to jest taka uliczna łapanka, to tak naprawdę, no u nas ci ludzie są już sprawdzeni.
Proszę państwa, nie ma łapanki u nas. U nas nie ma łapanki. U nas samorządy z Kukizem.pl funkcjonują już od dawna, prawda? I jest na przykład, my mamy już całe województwo rozpisane od większych miast, wszystkich ośrodków. Tak jak pan powiedział, też nie mamy wszędzie obsadzonych, prawda?
Ale to pani przewodnicząca, ja trochę znam też kuluary, że tak powiem, i wiem, jak były układane listy wyborcze do parlamentu i
ale
też trochę utopia, to co pani
my
mówi tutaj, tam też. A przyszedł wielki brat i zrobił swoje na tej zasadzie. Tak.
Zostawmy
Rada do spraw
to,
wyborów niech... została powołana samorządowa, prawda? No i oczywiście, że ktoś musi nad tym czuć.
Spokojnie, poczekajmy na efekty. Między innymi poznamy program.
Poznamy kandydatów, poznamy program, natomiast takie samorządy, powiedzmy te wielkie miasta, tak jak Białystok, Łomża, Suwałki, to tak naprawdę połowa ludności województwa praktycznie. Z obszarem metropolitalnym to pewnie jeszcze więcej. I to muszą być naprawdę kandydaci z doświadczeniem, poważni kandydaci, którzy na wypadek wygranej, tak się wyrażę, no będą w stanie pociągnąć. To jest miasto Białystok, to jest tak naprawdę zarządzanie. To nie jest też bycie, tylko zarządzanie.
I to potężnym... Biorąc pod uwagę transfery, które ostatnio się dokonują, proszę pana, to wcale nie znaczy, że my nie musimy wystawić dobrego kandydata. Także to w tym momencie nie jest droga zamknięta.
No, pełno sfrustrowanych ludzi jest, niedocenionych i tak dalej. To zawsze można znaleźć swoje miejsce. Jak państwo słyszeliście, możliwości są w tym względzie duże.
Tak jest.
Dziękuję państwu bardzo za wizytę w naszym studiu. Jeszcze jeden temacik musimy przedyskutować krótko, bo już czasu nam niewiele zostało. To jest kwestia myśliwych.
I rolników.
No właśnie.
Ja jestem w takiej sytuacji, panie redaktorze, że jestem i myśliwym, i rolnikiem.
A pan Piotr jest rolnikiem i teraz w Sejmie jest spotkanie między innymi komisji sejmowej, gdzie są i rolnicy, i ci wszyscy, którzy są związani z łowiectwem, debatują na temat, jak rozstrzygnąć sprawę prawa łowieckiego. Czy rząd powinien łowczego mianować? I tak dalej. Czy większy nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim, bo w tle cały czas jest sprawa nieuregulowana, czyli problem dzików.
Ja już jako i myśliwy, i rolnik, który i szkody ma, i poluje, to powiem, że na pewno nad Polskim Związkiem Łowieckim powinna być mocniejsza kontrola państwa, tak jak nad wszystkimi związkami, bo to takie trochę państwo w państwie się potworzyły. Całe prawo łowieckie powinno być zmienione i tutaj tak trochę odniosę jak do szpitali. Szpitali ma iluś tam właścicieli i jest problem. Natomiast tutaj też powinien być jeden, którym jasno zdefiniowany podmiot, który będzie płacił odszkodowania, a nie...
No właśnie, bo weźmy taką sytuację, że jeśli szkodę narobi dzik...
No to płaci to koło łowieckie.
Jeśli zrobi to żubr...
To państwo płaci.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Czyli państwo.
Jeśli zrobi to łoś... To Urząd Marszałkowski.
No i to jest absurd tej całej sytuacji.
No i panie Piotrze, no i co?
Myślę, że...
No jak to odszkodowanie przede wszystkim ustalić i wyegzekwować pieniądze?
Myślę, że mechanizm jest niestety w kolejny sposób umatwiania sprawy. To, co mówimy o nowelizacji prawa łowieckiego, no za kuriozalną sytuację uznaję również wpisanie dezubekizacji do ustawy łowieckiej, gdzie, że tak powiem, starsi panowie, realizując swoje zainteresowania, albo młodsi, muszą podlegać ustawie dezubekizacyjnej. To już jest po prostu jakaś kompletna porażka i myślę, że ktoś już się zagalopował. Że
ale kwestia tych odszkodowań.
Była
jedna organizacja, żeby...
Tak, to znaczy uregulowanie odszkodowań za poniesione straty. Trzeba to doprowadzić do tego, żeby nie trzeba było rozpoznawać śladów zwierzyny, która po prostu to niszczy, bo to już wygląda śmiesznie i to trzeba zrobić. Natomiast drugą sprawą, no niestety, ale ingerencja myśliwych w tereny prywatne, wchodzenie z bronią, wchodzenie w ten obszar, przelatywanie amunicji nad terenami prywatnymi jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja. Ja muszę mieć świadomość tego, że wypuszczając swoje dzieci do swojego ogródka, nikt nie będzie, że tak powiem, przypadkowo próbował w tym kierunku strzelać. To musi być ewidentna
sytuacja.
Ale
to jest sprawa odpowiedzialności też myśliwych. No nikt, żaden myśliwy, który jest trzeźwy i przy zdrowych zmysłach, nie strzela w kierunku zabudowań. No, bo to mówię, no jakiś wariat, jeden się znalazł,
takie
no, jeden
sytuacje
czy dwóch
się zdarzają.
Wariatów albo niedouczonych, albo bez wyobraźni. No i tyle. I to się stało. No, natomiast i tutaj powinni być karani
No ale wracając do kwestii ASF-u, dzików i tak dalej.
To znaczy moja
nie należałoby wprowadzić takiego przepisu, że jak mamy do czynienia z epidemią, przejmuje kwestię, czy strzelać, czy nie, na przykład wojewoda, czy jakaś inna instytucja, może być to główny lekarz weterynarii, nakazuje realizację określonych przepisów, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, że dziki sobie chodzą, świnki są zarażane, a my wszyscy jako obywatele ponosimy
ale
straty.
Ale panie redaktorze, bo akurat ASF-em zajmuje się też na co dzień, bo rolnicy przychodzą, a mówię, sam jestem rolnikiem i też miejsce pracy jakby moje w tej chwili, to powiem, że całą ASF to jest problem polityczny. To jest problem, tak jak kiedyś był gąbczaste zwyrodnienie, czyli ta choroba Creutzfeldta-Jakoba, potem była ptasia grypa i tak dalej. Te zwierzęta, dziki szczególnie chorowały. Cała Sycylia jest objęta przecież strefą zapowietrzoną, że tak powiem, znaczna część Europy i tak dalej. Dopowiem jako ciekawostkę, że choć w Hiszpanii przez 30 lat walczono z ASF-em i w tym momencie dwukrotnie zwiększono liczbę produkcji trzody chlewnej. I to jest jakby, to są te statystyki. Nikt tam nie zginął, to nie jest szkodliwe dla nikogo. Mówię, nakręcono, zrobiono z tego problem, który urósł.
Są,
oczywiście nie wiem, czy je wystrzelali już do końca, czy tam jeszcze gdzieś jakiś jeden zabłąkany chodzi, natomiast...
To pokazuje, że jednak sprawa jest i wszyscy
ale
się
struktura, nie,
problemem.
Bo to też jakby takie odbijanie piłeczki. Struktura zasiewów w tej chwili jest po likwidacji, powiedzmy, buraka cukrowego. Struktura zasiewów, czyli kukurydza, roślinność wysoka jest. Także że te dziki mają naturalne miejsca, powiedzmy, lęgowe i spokoju świętego przez pół roku.
Czekamy na propozycję, wrócimy jeszcze do prawa łowieckiego. Ostatnie słowo.
Kukiz 15.
Ostatnie słowo, Jankowska. Tak?
Dobrze, nie jestem ani rolnikiem,
audycji.
Ani nie jestem rolnikiem, ani nie jestem myśliwym. Gdybym znała temat, zapytałabym myśliwego, bo i tacy w rodzinie są. Ale proszę państwa, biorąc pod uwagę, kocham zwierzęta, lubię zwierzęta, ale myślę, im bardziej proste prawo, tak jak pan redaktor powiedział, tym lepiej. Skoro trzy instytucje płacą i każdy za coś innego, no to ludzie, no to trzeba faktycznie specjalisty i chodzenia od drzwi do drzwi, żeby dostać pieniądze za odszkodowanie.
Nie, po śladach.
A nawet jeszcze po śladach, tak jak pan powiedział.
Musi pani certyfikat tropiciela
wyrobić. Także jestem zdecydowanie za klarownym, czystym. W ogrodzie ostatnio miałam, proszę państwa, łosie u siebie, także też cztery piękne zwierzęta, tak.
A szkód robią, co nie miałem.
Oczywiście okolica, gdzie niby... przejście z parku do parku, prawda, bo mieszkam w Choroszczy w związku z tym.
Ale prawo łowieckie powinno być napisane tam, czy znowelizowane.
Ale czyste prawo to jest przede
wszystkim klarowne. Powiem państwu jeszcze raz, 60. 70. lata Polska była potęgą w eksporcie mięsa, powiedzmy.
Wieprzowego, 22 miliony sztuk.
Nie tylko wieprzowego, ale
także
też
dziczyzny.
Tak, dziczyzny. I gospodarka łowiecka jest taka sama jak każda inna gospodarka, bo jeżeli jej nie będzie, to za chwilę nie. To jeżeli jej nie będzie, to za chwilę pani tego ogródka w ogóle nie będzie miała, bo tam będzie watacha dzików znajdzie panią i wszystko pani tam zbuktują. Natomiast to wszystko musi być, mówię, podejście. Ale myślę, że kierunek jest dobry. Myślę, że kierunek nowelizacji tej ustawy jest dobry.
Prawo,
tak jest.
Zdecydowanie. Nie tylko łowieckie.
Tak. A to jeszcze raz podkreślam. To, że mówię, jakiś wariat, bo tylko tak go trzeba określić, strzelał w kierunku budynków z broni kulowej, to jest po prostu człowiek nienormalny i go trzeba nie na myśliwego, tylko gdzieś go skierować na jakąś inną obserwację.
Zdecydowanie.
Są jeszcze inne zakłady.
Czułbym się bezpiecznie, kiedy oprócz tego przepisu obowiązywałby przepis, że w odległości kilometra od zabudowań
nie wolno używać
nie
broni.
Można po prostu używać broni myśliwskiej i nie strzelać w odległości bliższej czy innej rzeczy, bo się różne rzeczy po prostu zdarzają.
Takie obostrzenia są w zakresie.
Jest
w dokumentach szczegółowych.
Nie musimy już kończyć.
Dziękujemy serdecznie.
Bardzo.
Wanda Jankowska z Kukiz 15. Karol Tylenda, radny Sejmiku Samorządowego z Prawa i Sprawiedliwości oraz Piotr Kusznie, szef podlaskiego SLD. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.